taki tajemniczy tytuł, ale zobaczycie, że nie jest aż tak tajemniczo, jakby się wydawało. Będziemy dzisiaj czytali historię z Ewangelii Jana z 9 rozdziału. Cały rozdział 9 jest to historia o niewidomym od urodzenia i tego, w jaki sposób Jezus go uzdrowił. Zapraszam Kasię, która podzieli się z nami pierwszą częścią tej historii, a potem Jacka, który podzieli się resztą. Wiesz co, do siódmego, tak?
9-7. Mhm. 7 włącznie.
Tak.
Okay. Ewangelia Jana, rozdział 9, od 1 do 7. Na tej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali go: Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mu posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem.
Jacku. Czytamy dzisiaj cały rozdział, to jest 41 wersetów. Kasia przeczytała pierwszą część i zapraszam Jacka do tego, żeby przeczytał koniec tej historii.
Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który siadywał i żebrał. Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał: to jestem ja. Zagadnęli go zatem: jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział: człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił: idź, obmyj się w Siloe. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? Zapytali. Nie wiem, odpowiedział. Zaprowadzili go zatem, jeszcze niedawno niewidomego, do faryzeuszów. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok. I powiedział: nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem: ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków. I doszło między nimi do rozłamu. Ponownie więc zwrócili się do uzdrowionego: co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy. I odpowiedział: on jest prorokiem. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. A gdy przyszli, zapytali ich: czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że urodził się niewidomy. Lecz jak to się stało, że teraz widzi, albo kto otworzył mu oczy, nie wiemy. Zapytajcie jego, jest dorosły. Niech mówi sam za siebie. Powiedzieli tak z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa. Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli: jest dorosły, zapytajcie jego. Ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł: czy jest grzesznikiem, nie wiem. Wiem jedno, byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc: co ci uczynił, jak otworzył ci oczy? A on: już wam powiedziałem, nie dość wam? jeszcze chcecie usłyszeć? Może wy też chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast nie wiemy, skąd jest. Uzdrowiony na to, a to dziwne. Wy nie wiecie, skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli: urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć. I wyrzucili go. Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go odnalazł, zapytał: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to: kto to jest, Panie, abym mógł w Niego wierzyć? Niech go uwierzyć. Jezus powiedział: jest Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. A on: wierzę, Panie. I złożył mu pokłon. Jezus odezwał się w te słowa: przyszedłem na ten świat na sąd, aby niewidący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. Gdy to usłyszeli obecni przy nim faryzeusze, zapytali: czy my także jesteśmy niewidomi? Jezus im odpowiedział: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. A ponieważ mówicie: widzimy, wasz grzech nie przestał na was ciążyć.
Dziękuję, Jacek, i dziękuję, Kasiu. Widzicie, jakbyście byli w mojej grupie domowej, to też moglibyście czytać na kazaniach. Ale dziękuję bardzo, dziękuję, bo to mi zabiera. Mogę się wami posługiwać, macie piękne radiowe głosy, także dziękuję wam za to, że podzieliliście się tym fragmentem. Fragment jest bardzo długi, ale nie sposób rozdzielić tej historii na mniejsze fragmenty, dlatego że cały jest zapisany w tym rozdziale. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć? Czym bardziej studiowałem tą historię, tym bardziej mi się ona zaczynała podobać, bo zwykle podchodzę do tych historii, których do końca nie rozumiem i staram się je poznać tak, żeby potem móc się z wami dzielić tym, co udało mi się właśnie odkryć. I czym dłużej czasu poświęcałem tej historii, tym niesamowite rzeczy widziałem. I widziałem jej złożoność, jej wielowymiarowość i przede wszystkim jej przebogatą symbolikę, którą Jezus tutaj się posługuje w tej historii. I chciałbym was właśnie przeprowadzić przez tę historię. Kogo mamy w tej historii? Powiemy sobie o postaciach w tej historii, kiedy to się wydarzyło, w jakim czasie i potem opowiemy, co dokładnie tam się stało. Widzimy, że postacie występujące w tej historii to oczywiście Jezus, ślepy, osoba niewidoma, ślepy od urodzenia, który był żebrakiem. Mamy też potem tak zwany tłum, czyli znajomych tego ślepca, czyli jego sąsiedzi, jego rodzice, no i oczywiście faryzeusze. I o tych osobach będziemy tutaj mówili. Nie wiemy do końca, gdzie to się wydarzyło. Niektórzy się domyślają, że było to pod samą świątynią lub bramą miasta, dlatego że żebracy siedzieli zwykle w bramach miasta albo pod samą świątynią. Natomiast pierwszy werset mówi nam, że Jezus na swojej drodze zobaczył tego niewidomego. Czyli wiemy, że to było gdzieś na drodze. I to też ma, jak zobaczymy później, swoje znaczenie. Kiedy wydarzyła się ta historia? Też nie wiemy do końca, kiedy. Teolodzy mówią, że najprawdopodobniej była to końcówka święta namiotów, Sukot, czyli czas, w którym w Jerozolimie była jedna wielka radość, jedna wielka zabawa. I też był ogromny tłum ludzi. Co dokładnie wydarzyło się w tej historii? Widzimy, że historia dzieli się jakby na dwie części tutaj. To, co czytała Kasia i to, co czytał potem Jacek. Pierwsze 7 wersetów opowiada nam o tym, jak Jezus uzdrawia i w jaki sposób uzdrawia tego niewidomego. Natomiast kolejne wersety od 8 do 41 opowiadają nam, co wydarzyło się dalej potem. Także możemy tylko przypuszczać, że te wydarzenia miały miejsce albo jednego dnia, albo przez kilka kolejnych dni po sobie i po prostu historia jest spisana w jedną całość. No to są drugorzędne informacje, natomiast żebyśmy mieli pełen obraz i kontekst tego, co tam się działo, to chciałem się z wami tym podzielić. W pierwszym wersecie czytamy: na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali: Mistrzu, kto zgrzeszył, czy on, czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? W ciekawy sposób rozpoczyna się ta historia, dlatego że uczniowie zadają pytanie Jezusowi, o bardzo filozoficzne pytanie, o sens cierpienia, o sens grzechu i o sens choroby, tak? Dlaczego choroba pojawia się w naszym życiu. I ten punkt jest też często, ja chciałbym wam, opowiadając o tej historii, pokazywać, że ta historia jest pewnego rodzaju metaforą naszego życia z Bogiem i naszego poznawania i dochodzenia, nawrócenia z Bogiem i dalszej drogi naszej właśnie z Bogiem. I tutaj jest jakby początek tej naszej drogi z Bogiem i to jest początek wielu ludzi, którzy zadają Bogu to samo pytanie. Dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi? Dlaczego ktoś urodził się niepełnosprawny? Dlaczego ktoś cierpi? I tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Uczniowie pytają Jezusa, kto jest winien tej sytuacji. I zobaczmy, w jak bardzo ciekawy sposób Jezus rozwiązuje tą filozoficzną zagadkę. Bo te pytania są na przestrzeni wieków zadawane ludziom. Jezus nie unika odpowiedzi na to pytanie, ale Jezus jasno i wyraźnie mówi o tym, że od trzeciego wersetu czytamy: Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł się na nim aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. W filozofii właśnie tamtego czasu, w teologii żydowskiej było takie zrozumienie właśnie tej kwestii w kategoriach grzechu. Czyli osoba cierpiąca cierpiała dlatego, że ktoś, albo ona sama, albo ktoś z jej przodków popełnił grzech. I ta filozofia często wpisuje się właśnie w naszą filozofię kar i nagród, na której opiera się praktycznie wszystko w dzisiejszym świecie, na którym opiera się wychowanie dzieci, na którym opiera się wychowanie dzieci i nauka w szkole i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten sam schemat. Jeśli czynię coś dobrego, to Pan Bóg mnie nagradza. Jeśli czynię coś złego, to jest za to kara. I wiemy doskonale, znając Ewangelię, że Pan Bóg jakby złamał ten schemat nagród i kar, bo tam pojawiło się, jakby dopełnił ten schemat, tak? Bo On przyjął tą karę za grzech na siebie, a my dzięki temu mamy zbawienie. I Jezus, to było jedno spojrzenie na tą sytuację, czyli że winą za grzech jest po prostu kara, a tą karą w tym wypadku jest to cierpienie czy ta choroba. Innym poglądem na kwestię, ja tylko tak zarysowuję, bo ja nie chcę wam absolutnie odpowiadać na to pytanie, tylko chcę wam powiedzieć, jak to wyglądało wtedy też. Innym podejściem filozoficznym do tego zagadnienia jest to, że Pan Bóg daje cierpienie na ciebie, bo cię wybrał w jakiś sposób. I to cierpienie jest jakimś rodzajem przywileju. Nie chcę wchodzić w to, dlatego że to nie jest miejsce na to, bo sam Jezus jakby przeszedł dalej. I co on powiedział? On powiedział, że ta choroba jest na nim, żeby się wypełniło. Jezus to powiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Czyli Jezus nie odpowiada do końca na to pytanie i idzie dalej i zwraca naszą uwagę na to, co tak naprawdę jest właściwe w naszym życiu. I tu wracam do początku chodzenia z Bogiem. Często nasze zainteresowanie Bogiem jest tylko takim zainteresowaniem filozoficznym, którym próbujemy ogarnąć nasz świat, odpowiadając sobie na to pytanie, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie. Tak? To jest początek naszej drogi z Bogiem. W wielu wypadkach oczywiście. Patrzmy, co dalej Jezus mówi w 4 wersecie. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Po tych słowach, jak długo jestem na ziemi, jestem światłem świata. I dalej, to zaraz wrócę do tego świata. I czytam w 5, czytamy dalej. W 6. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu, idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Słuchajcie, Pan Jezus jakby szybko wymknął się tym rozważaniom teologicznym, którzy zadali mu jego uczniowie i przeszedł do sedna sprawy. I oprócz, jakby nic nie tłumacząc, zaczął działać i go po prostu uzdrowił. I to jest bardzo ciekawy sposób, w jaki go uzdrowił, dlatego że Jezus w swojej mocy nie potrzebował żadnych rekwizytów do tego, żeby uzdrowić go. Tak? Niemniej jednak użył swojej śliny i użył tego piachu, splunął, wymieszał to z piachem na drodze, posmarował mu oczy, kazał mu iść do sadzawki się obmyć i ten człowiek zaczął widzieć. Widzimy tutaj szereg znaków i symboli. Cała ta historia jest bardzo symboliczna i ma pełno znaków, o których troszkę chciałbym rozwiązać nam. Co symbolizuje ślina i błoto? Zwykle możemy czytać w różnych opracowaniach, że może symbolizować dwie różne rzeczy. Pierwszy rodzaj czytania tego znaku jest to, że ślina i błoto symbolizuje brud i grzech. W drugim liście Piotra czytamy, to Piotr pisze o osobach, które się nawracają, a potem wracają do swojego grzechu. W drugim Piotra 2,22 czytamy, w ten sposób spełnia się na nich, czyli na tych osobach, które powracają do swojego grzechu, to trafne przysłowie. Pies powróci do tego, co zwrócił, albo świnię po kąpieli znowu w błocie widzieli. Czyli widzimy tutaj symbolikę błota jako czegoś nieczystego, czegoś brudnego, co symbolizuje nasz grzech. A co symbolizuje ślina w naszej współczesnej kulturze? Jedną z najgorszych rzeczy, którą możemy doświadczyć, jest to, jak ktoś nas opluje. Nawet jest powiedzenia, że opluli się nawzajem w znaczeniu, że po prostu nazywali siebie brzydko, utyskiwali sobie. Jest to jeden z mocniejszych sposobów okazania komuś pogardy, okazania komuś poczucia wyższości, tak? Czyli poniżenia kogoś, czyli splunięcie na kogoś. Czyli ślina w tym wypadku jest czymś obrzydliwym. I często dzieci, nasze dzieci, wiecie, próbują różnych rzeczy i czasami ktoś kogoś chce opłuć i to jest jakby niedopuszczalne, tak? W naszym domu zawsze im tłumaczę, że to jest coś najgorszego, co możesz zrobić drugiemu człowiekowi, to na niego napluć albo powiedzieć, że jest głupi. I słuchajcie, i tutaj ta symbolika nam się zaczyna, jeden rodzaj czytania tych symboli, czyli błota jako brudu grzechu i śliny jako czegoś, co jest obrzydliwością. Wszystko to dzieje się w kontekście drogi, czyli w jakimś kontekście podróży. Widzimy, że Jezus spotyka tą osobę na drodze i schyla się po ten kurz tej drogi, miesza go ze swoją śliną i kładzie mu to na oczy. Dzięki Bogu był ślepy, bo jakby zobaczył, co robi Jezus, to pewnie by uciekł stamtąd, a tak to nie wiedział, po pierwsze, kto to jest, być może słyszał o nim, ale na pewno nie widział Jezusa i nie widział też, co robił, tylko wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie trafia, ten człowiek był przedmiotem rozmowy, tam Jezus się do niego w ogóle nie odezwał, nie zwrócił ani jednym słowem, on był przedmiotem dyskusji filozoficznej. I patrzcie, co się dzieje. W pewnym momencie Jezus bierze to błoto i chlapie mu oczy tym błotem. Wyobraźcie sobie, ile tej śliny tam musiało być, żeby zrobić wystarczająco błoto na to, żeby zakryć komuś dwoje oczu. Co to symbolizuje, słuchajcie? To symbolizuje, on już jest ślepy, czyli to symbolizuje po prostu to, że nie widzimy. To ślepotę. Po pierwsze, w jego wypadku fizyczną, ale tak naprawdę to symbolizuje naszą duchową ślepotę w naszej drodze przez życie. I zobaczcie, co robi Jezus. Jezus leczy tą chorobę, otwiera mu oczy. W jaki sposób? Mieszając ten brud, mieszając ze śliną, kładąc mu na oczy i powiedział mu, idź się obmyj. I gdzie się obmyj? W sadzawce Siloe. On to zrobił, poszedł i zaczął widzieć. Te obrzydliwości, czyli ta ślina, a słuchajcie, jak idziemy przez życie, stajemy się coraz starsi, to w naturalny sposób te oczy nam się nie otwierają. To w naturalny sposób te oczy, ten brud tej drogi, i te obrzydliwości tego zniewolenia, grzechu, jakiejś upodłości, poniżenia, które doświadczamy idąc przez nasze życie, one coraz bardziej zamykają nam te oczy. W naturalnej drodze nie jest tak, że ten kurz opadnie i zaczniemy widzieć. Dlatego tutaj potrzeba cudu, żeby te oczy, nasze duchowe oczy, zostały otwarte. Drugim rodzajem, i to robi Jezus właśnie, drugim rodzajem interpretacji tych znaków, który jest przepiękny, jest odwołanie się do początków. Pamiętacie, kiedy po raz pierwszy Bóg tarza się w glinie, znaczy bawi się gliną? Jest to moment stworzenia Boga, człowieka. Czyli cofnijmy się do pierwszej strony naszych Biblii i w rozdziale drugim, 7 wersecie czytamy o tym, że Bóg, Stwórca, wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. Czyli widzimy tu odwołanie do początków, czyli do stworzenia Boga z prochu ziemi. Człowieka. Dziękuję. Z prochu ziemi. Jezus w tej cała symbolika tego wydarzenia polega na tym, że Jezus stwarza na nowo coś, czego zabrakło temu człowiekowi. Czyli on od urodzenia był ślepy. On od urodzenia nie posiadał, albo posiadał oczy, ale nie posiadał wzroku, czyli czegoś mu brakowało. I Jezus w ten sposób nałożenia tej gliny nawiązuje do aktu stworzenia. Tu się dzieje na nowo akt stworzenia, który dopełnia tą niedoskonałość, w której znajduje się ten człowiek. Czyli widzimy ten cud, który tutaj się wydarza, coś, co nigdy nie zaistniało w jego życiu, istnieje teraz i Bóg, Jezus, sprowadza go do tego miejsca doskonałości, która była zaplanowana do jego życia, do tego miejsca, że wszystko w nim funkcjonowało tak, jak było zaplanowane przed założeniem świata, a w wyniku grzechu, nie jego własnego, ani nie jego rodziny, ale w wyniku grzechu po prostu przyszły choroby i trudne rzeczy na człowieka. Jezus przywraca te założenia pierwotne Boga właśnie w ten sposób. Tak, ustawienia fabryczne wprowadza na im życiu. I tu widzimy ten piękny właśnie symbol powrotu do tych początków, do tego aktu stworzenia. Jeszcze inny paradoks tej historii jest to, że ślina, tak jak mówiliśmy, jest tym, co brudzi, tym, co kala, prawda? Ale mamy tutaj ten paradoks Jezusa, który często te rzeczy, które kalają, on to zmienia jakby tą retorykę, zmienia ten, jak to wszystko działa, tak? I patrzcie, ta ślina, która ma brudzić i kalać, staje się narzędziem do tego, żeby człowiek został oczyszczony. I to widzimy w wielu miejscach życia Jezusa, że Jezus, który dotyka się trędowatego w myśl tej tradycji, powinien zostać skalany tym, że go dotkną, tak? Powinien zostać nieczysty. I to nie działa, u Jezusa nie działa tak, że to grzech go nie zanieczyszcza, tylko Jezus jest tym kimś, który sprawia, że ten grzech przestaje istnieć, tak? Czyli on już nie jest nieczysty. Widzimy to na przykładzie krwi, która miała znaczenie, której nie można było dotykać. Jeśli ktoś dotknął krwi, w kulturze żydowskiej był rytualnie nieczysty. Jeśli ktoś dotknął śliny chorego, to też był rytualnie nieczysty. I widzimy, że Jezus zmienia tą rzeczywistość, tak? Czyli on ją odwraca do góry nogami, że to nie Jezus staje się nieczysty poprzez to, że dotyka kobiety z krwotokiem, nie Jezus staje się nieczysty poprzez to, że dotknął tego trędowatego i to nie Jezus tutaj staje się, wiecie, nieczysty, bo się dotyka tego chorego, tylko wszyscy dookoła niego stają się czyści. Czyli on zmienia tą rzeczywistość, która jest tutaj na świecie, stawia wszystko do góry nogami. I to jest jeden właśnie z tych symboli, który my gdzieś tam dłubiąc i czytając możemy dojść i zrozumieć. Natomiast te wszystkie symbole, słuchajcie, były jasne i wyraźne dla Żydów. Jeśli cofniemy się troszkę i pomyślimy sobie, dla kogo została napisana ta Ewangelia, Ewangelia Jana, i co ona przedstawia, to będziemy pełni zdumienia. Mamy trzy pierwsze Ewangelie, które są synoptyczne, tak to się mówi, czyli opowiadają te same historie, mniej więcej w tym samym układzie. I Ewangelia Jana jest zupełnie inną Ewangelią. Ewangelia Jana jest jakby taką wisienką na torcie, pokazującą takie intymne spotkania, taką codzienność spotkania Jezusa z ludźmi, z którymi on się spotykał. I Ewangelia Jana była napisana do Żydów na samym początku po to, żeby pokazać, że Jezus jest kim? Bogiem, Mesjaszem. I ta historia też jest fragmentem tej wypowiedzi, tej Ewangelii o tym, że Jezus jest Mesjaszem. I ten znak, który tam się dokonuje, a jeszcze wam pokażę szereg innych znaków, on wyraźnie wskazuje Żydom w kontekście kulturowym, że Jezus jest Mesjaszem, który przychodzi i teraz się zaczyna właśnie ta era mesjanistyczna, tak? Że to jest ten, na którego czekali. Jak jak przeczytujecie Ewangelię Jana, że Jezus uczynił o wiele więcej słów na samym końcu, w 20 rozdziale, ale one tutaj nie są zapisane, tak? Oprócz tego, że on napisał tam 7 cudów, to on się objawia 7-krotnie jako ja jestem. I tam jest, słuchajcie, to nie jest tak, że tam tylko 7 razy to jest napisane, natomiast 7-krotnie on pokazuje, kim on jest. I na przykład mówi o tym, że ja jestem chlebem życia w rozdziale 6, potem w rozdziale 8, i to jest rozdział poprzedzający nasz rozdział, on mówi, ja jestem światłością świata. Słyszymy tam, ja jestem, i potem on objawia ten element siebie, który teraz jest nam potrzebny, tak? I on tych 7 elementów chce pokazać właśnie Żydom. Znaczy on, Jan, pisząc tą Ewangelię, on przedstawia imiona Boga. Ja jestem chlebem żywota, ja jestem światłością świata, ja jestem drzwiami dla owiec, jestem dobrym pasterzem, jestem zmartwychwstaniem i życiem, jestem drogą, prawdą i życiem, jestem prawdziwą winoroślą. Czyli widzimy 7, widzimy tą symbolikę i to jest to jedno z tego, z jego imion. I patrzcie, co Jezus mówi na samym początku tego rozważania filozoficznego. On mówi, że nie zajmujmy się tym, on mówi, że ja jestem światłem. Stało się to w 3. Stało się to po to, aby Bóg mógł się na nim objawić, wielkość swoich dzieł. Dopóki jest dzień, musimy wykonać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Tak? Czyli widzimy tutaj to objawienie się Jezusa, jako ja jestem, które już było wcześniej, w 8 rozdziale przy Samarytance. Nie, przy kobiecie złapanej na cudzołóstwie. Tu widzimy kontynuację tego otwierania się Boga, kim ja tak naprawdę jestem. Ja jestem światłością świata. Ja jestem tym, który przywraca wzrok niewidomemu. I słuchajcie, przywrócenie wzroku niewidomemu było wielkim cudem, ale ono było przepotężnym cudem w tamtym czasie, dlatego że ten człowiek od urodzenia nie widział. To nie było tak, że on widział i potem ten wzrok został mu przywrócony. To było tak, że on narodziło się coś na nowo, coś, czego nigdy nie było. I tutaj jest ta interpretacja właśnie tego powrotu do aktu stworzenia. Tak? Widzimy ten piękny obraz. I się zgubiłem. Zaraz spojrzę w notatkę. Mówimy o znakach mesjanistycznych. Przepraszam. Uzdrowienie kogoś, kto był niewidomy od urodzenia, jest przepotężnym cudem. I to jest cud, o którym była mowa już w Starym Testamencie i która zapowiadała nadejście Mesjasza, czyli to jest następny znak, który mówi nam o tym, że nastaje era Jezusa Chrystusa, który przychodzi do swojego ludu, tak, czyli do narodu żydowskiego. I przeczytam wam tylko kilka fragmentów. Pamiętacie, jakie były te symbole jakby zapowiadające powrót Mesjasza? To, że niewidomi będą widzieli, tutaj na przykład czytamy w Izajasza, tego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych przejrzą z mroku i ciemności. Inny werset w Izajasza 35:5 mówi, że wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Dalej w 42 czytamy, ja Pan wezwałem Cię w sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów. Czyli to jest mowa o Mesjaszu, który przychodzi do Żydów. I patrzcie, co jest dalej. Abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Widzimy tutaj ten znak jasny i wyraźny dla Żydów. On wyprowadził tego niewidomego w Nowym Testamencie z ciemności. On go powołuje do światłości, on go powołuje do pełni życia. Prawda? I to jest następny ten znak mesjanistyczny, który jest jasny i wyraźny dla Żydów, niekoniecznie wyraźny dla nas. Kolejnym takim znakiem pokazującym na to, że to jest Jezus jako Mesjasz, jest to, że on ten cud, jak i wiele też innych, uczynił kiedy? W szabat. Tak? Co to znaczy, że on pozwolił sobie na to, że on go uczynił w szabat? To znaczy, że on stawia się nad prawem Mojżesza. On się stawia nad Mojżeszem. A kto jest nad Mojżeszem? Nad Mojżeszem jest już tylko sam Pan Bóg. I pozwalając sobie na takie zachowanie, bo szabat był przeznaczony na odpoczynek, szabat był przeznaczony, był traktowany jak czas wdzięczności, był to czas zarezerwowany dla Boga i czas rytualnego spoczynku. I on obowiązywał wszystkich Żydów w tamtym czasie, tak? A Jezus przychodząc i burząc ten porządek, daje im do zrozumienia, że on stoi wyżej ponad Mojżeszem, czyli stawia siebie na miejscu samego Pana Boga. I to nie jest raz, to jest w wielu miejscach. Jezus przecież wielokrotnie uzdrawiał w szabat. I sam ten akt pokazuje to, że ja mogę, bo ja jestem Bogiem. Ja jestem tym, który stwarza, dopełnia te zasady. Kolejny znak mesjanistyczny, który jest jasny i wyraźny, ale nie dla nas, tylko dla Żydów, to jest to, że Jezus kazał mu pójść obmyć się do sadzawki, która nazywała się jak? Posłany. Siloam. Siloam z greckiego, a oni to utworzyli to słowo na podstawie hebrajskich słów. Z hebrajskiego znaczy Siloach i też znaczy on posłany. I Silch, posłany, rozciągnięty, czyli z jednego miejsca do drugiego, tak, łączący i też wyciągnięty w kierunku czegoś, tak, czyli na przykład jak ktoś w kogoś rękę wyciąga, to jest ten sam znak. I to słowo, ta część tego słowa już pojawia się w Starym Testamencie i odnosi się jasno i wyraźnie do tego, który był posłany, czyli do Jezusa Chrystusa. I to wam chcę pokazać. Izajasza w 8 rozdziale, w 6 wersecie czytamy. I to jest, Izajasz mówi do Izraela i czytamy tutaj tak, ponieważ ten lud, czyli tu chodzi o Żydów, odrzucił spokojne wody płynące, spokojnie płynące wody Siloach, tak? Ten Bóg odrzucił te wody, które symbolizują Jezusa. I karą za to, jakby karą, następstwem tego będzie to, że na ten lud najadą Asyryjczycy. Widzimy pierwsze jakby odniesienie do Siloach jako Jezusa, który został odrzucony i potem wiemy, co wydarzyło się z Jerozolimą w pierwszym wieku. Została całkowicie zniszczona. Ale jeszcze wcześniej w Biblii mamy odniesienie do Siloach, do Jezusa. I to niestety jest tylko w Biblii napisane gdańskie, w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. W innych Bibliach tego nie znalazłem. I tam jest użyte słowo Shiloh. Czyli też w odniesieniu do sadzawki Siloa, czytaj Jezusa Chrystusa. I tutaj jest miejsce, w którym Jakub błogosławi, to jest 49, Księga Rodzaju, 49 rozdział i 10 werset. I to jest miejsce, w którym Jakub błogosławi, już odchodzi, umiera i spotyka, znaczy zwołuje wszystkich swoich synów i każdego po kolei błogosławi. I czytamy w 10 i 11 wersecie, 10, to mówi Jakub, Jakub mówi to o rodzie Judy. Pamiętacie, skąd pochodził Jezus? Jezus pochodzi z rodu Judy. Nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca z pomiędzy jego nóg, aż przyjdzie Szylo i jemu będą posłuszne narody. Przywiąże do winorośli swoje ośle, a do wybornej winorośli oślątko swojej oślicy. Wypierze w winie swoją szatę, a we krwi winogron swoje odzienie. Widzimy piękną zapowiedź, wiecie, tego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie do narodu izraelskiego, będzie ich Mesjaszem, umrze za nich i tak dalej, i tak dalej. Patrzcie, jak on jest nazwany, ale to tylko w Biblii Gdańskiej, jak będziecie czytali. Nie wiem, czemu w innych tego nie ma. Aż przyjdzie Szylo, czyli imię Mesjasza dla nich. Jedne z imion Mesjasza to było też to imię Szylo. I co widzimy tu w Nowym Testamencie? W Nowym Testamencie widzimy, Jezus mówi, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, tak? To Szylo. Czyli zanurz się we mnie, tak? Sadawka Siloe była jedną, niektórzy mówią, że jedyną, inni mówią, że jedną z kilku źródeł wody, słodkiej wody w Izraelu. Była ona w terenie miasta, otoczona murem. Nie trzeba było wychodzić poza teren miasta, żeby móc z niej korzystać. I teraz nawet jak pojedziecie do Izraela, to są jeszcze fragmenty, które pozostawały. Natomiast badania archeologiczne mówią, że to był basen około 68 metrów długi. I teraz jeszcze można zobaczyć schody, które prowadzą do niego. Można było wejść, zanurzyć się i wyjść. I oprócz tego, że było to właśnie miejsce, w którym można było czerpać świeżą wodę, to było też miejsce właśnie takich oczyszczeń. A tu ciekawostka, że jak pojedziecie do Izraela, to ta woda była prowadzona około chyba pół kilometra z góry takim kanałem. I można tym kanałem po prostu między skałami przejść sobie. Ale to tylko ciekawostka. Słuchajcie, czyli tu widzimy, że następną symbolikę właśnie tej sadzawki jako Jezusa i tym, że musimy się zanurzyć. W co musimy się zanurzyć? Musimy się zanurzyć, w innych fragmentach jest napisane, że musimy się zanurzyć w Jego śmierć. Czego symbolem jest to zanurzenie się w sadzawce? Jest to symbol chrztu. Jest to symbol chrztu, który zmywa z Twoich oczu ten brud dnia codziennego, który zmywa z Twoich oczu tą niegodziwość, to upodlenie, to co symbolizuje ślinę, a z drugiej strony to jest ten akt twórczy, tak? Ślina Jezusa, czyli to, co pochodzi z Jego ust. Czyli co pochodzi z Jego ust? To jest to Słowo, które uzdrawia, tak? To jest to Słowo, które powołuje do życia. To jest to Słowo, które buduje coś, czego jeszcze nie ma w Twoim życiu. I tu widzimy piękną właśnie symbolikę tego całego wydarzenia. Co dzieje się dalej? Także mamy Jezusa, spotyka niewidomego, tworzy ze śliny i z błota tą glinę, nakłada mu na oczy, każe iść mu się obmyć, zostaje uzdrowiony i co dzieje się dalej? Tutaj mam dopiero 7 wersetów. Nie będziemy mocno wnikać w kolejne, ale też jest to niesamowitą jakby metaforą tego, co dalej się dzieje w naszym życiu, bo ten ślepy, on tak naprawdę jeszcze nie poznał. Pomimo tego, że został uzdrowiony, to on jeszcze Jezusa nie znał. On nawet nie wiedział, jak on wygląda. Widzicie? Można doświadczyć cudu w naszym życiu. Można doświadczyć odnowienia i się zatrzymać. A w całej tej historii widzimy, jak jego świadomość wzrastała tego, kim jest Jezus. Czyli to też pokazuje nam na pewnego rodzaju rozwój nasz duchowy i do czego to wszystko zmierza. I tu jakbyśmy czytali, już nie będę czytał, żeby nie przedłużać, ale wam tylko powiem właśnie, o co mi chodzi, że ten człowiek posługuje się 4 określeniami na tego, który go uzdrowił. Na początku widzimy, że on już jest uzdrowiony, przychodzą jego sąsiedzi i mówią, czy to ten tam siedział, czy to nie ten tam siedział? No ten, nie, to nie ten. No i go zapytali, czy to ty jesteś ten, tak, ja jestem ten, który żebrał. I co mówi dalej, co go dalej pytają? Pytają go dalej, kto ci to zrobił? On mówi w wersecie 11, mówi człowiek imieniem Jezus. Człowiek, który nazywa się Jezus. No to mógł się nazywać Artur i Janusz i Robert. Człowiek imieniem Jezus, tak? Ci sami sąsiedzi zabierają go do faryzeuszy i przedstawiają całą jego historię faryzeuszom. I tutaj widzimy pierwszą taką, jak to się nazywa, przesłuchanie tego człowieka przez faryzeuszy. I w wersecie 17 ci ponownie zwrócili się do uzdrowionego. Co o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy i on odpowiedział, on jest prorokiem. Widzimy? Najpierw mówi jakiś człowiek, który się nazywa Jezus, potem już mówi prorok. Patrzcie, co idzie dalej. W wersecie 33, gdy ten człowiek, Potem jest cała historia z jego rodzicami, którzy jakby mówią, no niech on sam odpowie, jest dorosłym człowiekiem, a powiedzieli to dlatego, że zwykle bali się tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, bo już Żydzi wtedy postanowili, że będą wyłączać ludzi, którzy będą wierzyli w Jezusa ze swoich synagog i oni się zwyczajnie bali wykluczenia. Postawili miłość wobec swojego syna strach zakrył ich miłość, bo się bali zwyczajnie wykluczenia i powiedzieli, idźcie i rozmawiajcie z nim, jest dorosły. No przykra sytuacja, bo to widać, człowiek został uzdrowiony, a teraz tak, i sąsiedzi mają z nim problem, i rodzina ma z nim problem, i został wyłączony z synagogi. I czytamy dalej, czyli mamy, najpierw był Jezus jakiś człowiek, potem już jest prorok, a w 33 czytamy, że już ten człowiek mówi, gdyby ten człowiek nie był od Boga, nic by nie mógł zrobić. Czyli widzimy, że on już mówi, ten człowiek jest od Boga. Czyli widzimy następny krok do zrozumienia tego, kim jest Jezus. I najpiękniejszy moment w tej historii, czyli ponowne spotkanie Jezusa z tym uzdrowionym człowiekiem. On go nigdy nie widział wcześniej, on tylko doświadczył jego dotyku, on doświadczył czegoś nowego, nigdy go nie zobaczył. I wcześniej on mówił, ja nie wiem, gdzie on jest. On nie wiedział nawet, jak on wygląda, tak? Bo nie widział go wcześniej. I tutaj czytamy w 31 wersecie, że Jezus usłyszał, że go wyrzucili ze synagogi i gdy go... Tak, 35. I gdy go odnalazł, zapytał. Czyli widzimy tutaj piękną scenę tego, że Jezus go szuka. Tak? On go już nie szukał, ten niewidomy, tylko to sam Jezus uczynił wysiłek, włożył wysiłek w to, żeby go znaleźć. I zobaczcie, co on go pyta. W 35 wersecie czytamy. Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy odnalazł, zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to. Kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jest nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z tobą rozmawia. On, czyli ta osoba niewidoma, odpowiedziała, wierzę, Panie, i złożył mu pokłon, a w innym tłumaczeniu i oddał mu chwałę. Czyli widzimy samego Jezusa, który przychodzi do niego i mówi, czy ty wierzysz we mnie jako Zbawiciela, jako tego, który przywraca porządek światu, który przywróci tą doskonałość, która była zamierzona do twojego życia. I jak Jezus mówi, słuchajcie, na samym początku tego rozważania filozoficznego w tych pierwszych wersetach, to on mówi nam, dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który nas posłał. I tu nie chodzi o cuda. Tu nie chodzi o uzdrowienia. Tu nie chodzi o rozmnożenia chleba. Tu chodzi o to, że On ma wypełniać wolę Boga na ziemi, czyli przywrócić ten założony porządek, który został założony, ten porządek, który został przez Boga wymyślony przed światem, dopóki nie przyszedł grzech, żeby przywrócić tą doskonałość na ziemię. Widzicie? I to jest najważniejsze w tym, żeby ta Jego doskonała wola dla człowieka została przywrócona. To jest dzieło Jezusa. To niekoniecznie są te uczynki, te cuda, ale najważniejszym cudem tutaj było to, nie że on został uzdrowiony i zaczął widzieć, tylko to, że on co? Przyszedł do Jezusa i uznał go za swojego Zbawiciela. I Jezus tutaj w tej historii, i to jest najważniejsze, i Jezus mówi, że my to mamy robić, to jest to, że mamy przywracać ten porządek, czyli mamy sprowadzać jako w niebie, tak i na ziemi, tak? Ta wola ma się wypełniać tutaj. A o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby przywrócić bliskość między Bogiem a człowiekiem. Żeby przywrócić w tym wszystkim intymność między Bogiem a człowiekiem. I to była misja Jezusa na ziemi. I patrzcie, co on mówi tutaj dokładnie w czwartym wersecie. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Czyli to zadanie nie jest tylko jego zadaniem, ale to też jest zadaniem nas, jako ludzi wierzących, że mamy przyprowadzać ten pierwotny porządek, który był założony w niebie. Czyli co? Czyli łączyć ludzi z Jezusem. Dawać im poznawać Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Sprowadzać Go, człowieka, jako jednostkę do tego wszechpotężnego Boga. Tak? Jezus mówi, że to jest Jego wolą i my mamy to robić. I na koniec, dlaczego to kazanie się nazywa Zobaczyć niewidzialnego? Czytaliśmy na samym końcu tego, co Jezus mówi. Ja jestem Nim, którego już widziałeś. Jak on mógł zobaczyć? To Jezus mówi do ślepego, tak? On pyta, kim jest Syn Człowieczy? Czy wierzysz w Syna Człowieczego? Jezus pyta tego niewidomego, a niewidomy mu odpowiada, kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus mu mówi, jest Nim ten, którego już widziałeś. Jak on mógł go zobaczyć, jak on nie miał wzroku? Widzicie? I tutaj chodzi, że to wszystko widzimy sercem, tak? Widzimy tym coś po prostu, to jak Pan nas dotyka, on nas dotyka przede wszystkim sercem i otwiera nam te oczy duchowego życia właśnie w ten sposób. On go zobaczył najpierw sercem, potem zobaczył go swoimi oczami. A co dalej mówię do tych faryzeuszów? W 39. Jezus odezwał się w te słowa. Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby niewidzący przyjrzeli. Tutaj jest, wracamy do mesjanistycznego znaku, tak? A ci, którzy widzą, utracili wzrok. Gdy to usłyszeli obecni przy nim faryzeusze, zapytali, czy my także jesteśmy niewidomi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, wasz grzech nie przestał na was ciążyć. I to jest bezpośrednie odniesienie do faryzeuszy. Oni mają wszystkie znaki pod nosem, te mesjanistyczne. I oni pomimo tego nie przyjmują Jezusa. Nie przyjmują Go jako Zbawiciela. I to czyni ich ślepcami. I teraz zastanówmy się nasze serce. Większość z nas tutaj na pewno jest osobami, które mają relacje bliskie z Jezusem. Ale zastanówcie się właśnie, jak nasze serca są dotykane i czy my Go uznajemy w naszym życiu jako właśnie tego Mesjasza. Jako tego, który czyni nowe, który odnawia, który powołuje do istnienia to, czego jeszcze nie ma w Twoim życiu, a powinno być. Radość, pokój, uzdrowienie. Tak? Bo On to ma dla nas zaplanowane. I ten symbol jeszcze wody jest też symbolem tego zanurzenia się, jest też symbolem, woda jest symbolem Ducha Świętego i Jezus też posyła, kogo posyła, jak odchodzi Pocieszyciela Ducha Świętego, tak? I On przypomni nam wszystko, co wam powiedziałem. I patrzcie, jakie to jest niesamowite koło. To jest historia naszego życia, historia naszego nawrócenia tutaj i zachęcenie do tego, żeby widzieć Go, szukać tymi duchowymi oczami. I ostatni werset. Kim jest Jezus? W 8 rozdziale Jana czytamy. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Tak? I zostawiam wam z tym wersetem, bo Jezus jest światłem, Jezus otwiera nasze oczy i naszą misją jest to, żeby przywracać to, co On zapowiedział na samym początku, czyli zachęcać, mówić innym ludziom o Bogu i o tej intymnej relacji, którą Bóg ma przewidziany do twojego życia. Amen.